Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w studiu goście Ewa Mazurkiewicz, dyrektor Zielonogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami również pani Wioleta Skałecka, specjalista do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Witam bardzo serdecznie.
Witam również.
A skoro są tacy goście, to zapewne domyślają się Państwo, że będziemy rozmawiać o instytucji, którą wymieniłam. Czym zajmuje się ta instytucja, co kontroluje, co sprawdza, jak działa, jakie są jej struktury, z jakim kłopotem i kto może się do inspektoratu Inspekcji Handlowej odnieść. Pani dyrektor. Co to jest
krótko
za instytucja?
Mówiąc, tak. Jest organem, inspekcja jest organem kontroli, który jest powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Głównym naszym zadaniem w związku z tym jest kontrola oraz prowadzenie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i poradnictwa konsumenckiego. Jeżeli chodzi o kontrolę, to te zadania są bardzo liczne, ogólnie rzecz biorąc, bo ta kontrola polega na kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących produkcję, handel lub usługi, kontrola produktów, które znajdują się w obrocie handlowym lub są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu. Przy tym tutaj należy zaznaczyć, że w przypadku artykułów żywnościowych jest ta kontrola prowadzona bez producentów. Natomiast w przypadku artykułów przemysłowych ta kontrola dotyczy każdego etapu, czyli produkcji, sprzedaży hurtowej i sprzedaży detalicznej, również każdego etapu dystrybucji. Kolejne zadania to jest prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. Inspekcja handlowa należy do administracji rządowej zespolonej z wojewodą. Może łatwiej mi będzie powiedzieć, zakres tych kompetencji, jeżeli chodzi do artykułów, jest bardzo duży. Może powiem, czego nie możemy robić.
To będzie krócej, tak?
Tak. A więc nie kontrolujemy banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej, ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług pośrednictwa finansowego, usług informatycznych i na przykład usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Natomiast kontrolujemy bardzo, bardzo wiele produktów nieżywnościowych, począwszy od opon, farb, lakierów, środków biobójczych. Prowadzimy kontrole w zakresie nadzoru rynku. Są to kontrole w zakresie jakości zabawek, sprzętu elektrycznego, środków ochrony indywidualnej. Naprawdę uprawnienia i ta kontrola produktów jest bardzo szeroka. W związku z tym cały czas musimy się uczyć, a jeszcze jest taka trudność, że oprócz aktów polskich w zakresie tych kontroli bardzo często obowiązują akty unijne i dlatego kontrole dzielimy na kontrole tak powiedzmy zwykłe i kontrole urzędowe prowadzone na podstawie właśnie tych aktów unijnych.
A czy te kontrole odbywają się z ustawy? Są jakiś kalendarz kontroli czy z powodu tego, że ktoś interweniuje?
Również z powodu tego, że ktoś interweniuje, ale my pracujemy, może to będzie dziwne, na podstawie planu pracy. Plan pracy jest tutaj proponowany i koordynowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dlatego że organem nadrzędnym dla inspekcji handlowej jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z tym cała koordynacja dotycząca tworzenia planu pracy i zadań prowadzona jest właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dostajemy kwartalne plany pracy, do których wprowadzamy swoje kontrole własne. Taki plan po opracowaniu jest przesyłany do akceptacji i wiadomości również wojewodzie lubuskiemu. I potem dostajemy programy kontroli i prowadzimy kontrole planowe. Ale to jest nie wszystko. W przypadku tych kontroli planowych chodzi o to, aby tymi kontrolami kontrolami prowadzonymi w ciągu całego roku objąć różne produkty. Są to czasami kontrole sezonowe, czyli przed świętami wielkanocnymi kontrolujemy prawidłowość prowadzenia do obrotu jajek. Teraz na przykład w sezonie letnim kontrolujemy bezpieczeństwo kąpielisk i na przykład sprawdzamy, czy właściwie są żywieni koloniści. Są też kontrole tak zwane interwencyjne i tutaj chciałam zaznaczyć, że Inspekcja Handlowa nie prowadzi kontroli na wniosek. Nasze kontrole prowadzone są z urzędu. Natomiast jeżeli wpływa do nas wniosek albo jakaś informacja konsumenta, który stwierdził, że gdzieś tam w sklepie sprzedanie było wywieszek cenowych, czy pobrano od niego wyższą należność, to my taką informację traktujemy z wielką powagą. Korzystamy z tych informacji przy właśnie planowaniu kontroli i informujemy o wszystkich tych czynnościach osobę, która nas o takiej nieprawidłowości poinformowała.
A czy zdarza się tak, że przychodzi zbulwersowany klient i od razu chce załatwić sprawę? Pani Wioleto?
Tak, zdarza się. No niestety ubolewamy nad tym, że właśnie kiedy trafiają do nas konsumenci, którzy są bardzo naładowani negatywnymi emocjami, coś się takiego wydarzyło, że czują się pokrzywdzeni przez przedsiębiorcę, przez sprzedawcę i oczekują, że inspektorzy Inspekcji Handlowej natychmiast udadzą się na placówkę i, no mówiąc tak kolokwialnie, zrobią porządek,
pouczą od biurka i
tak,
i
dokładnie.
No
niestety w ten sposób to nie działa. Nie zawsze są z tego powodu również konsumenci zadowoleni, kiedy otrzymują od nas taką informację, że nie mamy możliwości w ten sposób podejmować działań, że owszem, no jesteśmy wdzięczni za każdą informację dotyczącą nieprawidłowości, bo nasza rola taka, żeby te nieprawidłowości starać się eliminować. Natomiast no, nie mamy takich kompetencji, żeby działać natychmiast i w taki sposób reagować.
To w takim razie, co powinien konsument wiedzieć? Że od może, instytucji, o której mówimy.
Że może do nas na przykład zwrócić się z problemem tak zwanym konsumenckim. Czyli jeżeli istnieje zatarg pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą dotyczący na przykład nieuznanej reklamacji, konsument potrzebuje wsparcia w tym zakresie, to może zwrócić się o poradę lub może skierować do nas wniosek. Może również poinformować nas o nieprawidłowościach, tak jak mówiłam już wcześniej, stwierdzonym w sklepie i tutaj ważne jest, żeby jak najbardziej tą informację uszczegółowić, żeby ona nie była typu, że w sklepach w Żaganiu, bo zdarzały się takie, sprzedają tłuste kiełbasy, no bo Inspekcja Handlowa nie ma możliwości zareagować. Natomiast jeżeli konsument powie, że kupując tego dnia określony towar, pobrano od niego należność wyższą o 4 zł, no to wtedy jesteśmy w stanie już na podstawie historii pewnych zapisów, no mamy swoje sposoby, sprawdzić, czy rzeczywiście taka nieprawidłowość miała miejsce. Tak jak mówiłam, te informacje są dla nas bardzo cenne ze względu na to, że możemy je właśnie wykorzystać, planując kontrolę.
A jeśli chodzi o przedsiębiorców, osoby, które prowadzą swoje biznesy, to co oni muszą wiedzieć o tej instytucji?
No, muszą wiedzieć, że możemy przyjść do nich na kontrolę.
A właśnie.
I że te kontrole mogą być z zawiadomieniem lub bez zawiadomienia, tak jak mówi o tym nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o kontrolę z zawiadomieniem, to są po prostu kontrole prowadzone na podstawie przepisów ogólnie obowiązującego prawa. Natomiast wtedy wysyłamy do takiego przedsiębiorcy zawiadomienie, w którym informujemy, w jakim zakresie ta kontrola będzie przeprowadzona. Jest tam również w tym zawiadomieniu pouczenie, że kontrola będzie przeprowadzona między 8 a 30 dniem od dnia odebrania tego zawiadomienia, czyli jest to taka pewna informacja. Oczywiście nie można z nami ustalić dokładnego terminu kontroli. Musi tu występować jakiś efekt zaskoczenia, bo my chcemy sprawdzić faktyczny stan prowadzonej działalności przez tego przedsiębiorcę, a nie w momencie, kiedy on się do tej kontroli przygotuje. Są też tak zwane kontrole urzędowe. Są to kontrole prowadzone na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów prawa unijnego. Najczęściej te kontrole dotyczą nadzoru rynku, mogą dotyczyć bezpieczeństwa produktów, mogą dotyczyć żywności. Mamy też uprawnienia do przeprowadzenia kontroli bez wysłania zawiadomienia w momencie, kiedy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub istnieje zagrożenie bezpieczeństwa konsumentów.
Czy w tych wypadkach zawsze działają państwo z prawnikami? Czy jak to wygląda? Jaka jest organizacja takiej kontroli?
Taka kontrola poprzedzona jest przygotowaniem zawiadomienia. Potem w momencie, kiedy inspektor wychodzi, podpisywane jest upoważnienie, które musi zawierać określone elementy wynikające z ustawy o inspekcji handlowej. Inspektor w każdej chwili jest wspierany poprzez nasze służby prawne. Każda inspekcja ma wsparcie w postaci komórki prawnej. Inspektor w toku kontroli, przed przystąpieniem do kontroli, po zakończeniu kontroli, w każdej chwili może zwrócić się do prawnika i zasięgnąć jego opinii co do przepisów czy dalszego trybu postępowania. Natomiast mamy naprawdę doskonałych fachowców o wielkiej wiedzy, którzy uczestniczą w bardzo wielu szkoleniach. W związku z tym takie telefony bezpośrednio z placówek w sprawie wsparcia oczywiście zdarzają się i to jest nieuniknione, bo sytuacje życiowe potrafią, występujące u przedsiębiorców potrafią nas zaskoczyć. Także tak, te wszystkie kontrole muszą być prowadzone w sposób zgodny z prawem, dlatego, że mogą potem zostać w momencie stwierdzenia naruszenia prawa, mogą zostać po prostu unieważnione.
Ponieważ inspektorzy kontrolują różne zakresy działalności gospodarczej, to wyobrażam sobie, że też to są specjaliści z różnych dziedzin, tak?
Tak, specjaliści z różnych dziedzin, którzy uczestniczą w bardzo wielu szkoleniach. Te szkolenia bardzo wiele ich odbywało się w momencie wejścia Polski, czyli przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Inspektorzy pracują na podstawie aktów unijnych. To jest bardzo trudne. A poza tym chciałam zaznaczyć, że istnieje 16 wojewódzkich inspektoratów. Każdy tych inspektorat działa samodzielnie, ponieważ w każdym działa organ, czyli jest to wojewódzki inspektor. W przypadku województwa lubuskiego jest to lubuski wojewódzki inspektor. Inspektorzy muszą być szkoleni. Musimy się spotykać z tego względu, aby wszystkie te organy działały po prostu jednakowo. Ponieważ oni podejmują, każdy wojewódzki inspektor podejmuje decyzje, interpretując przepisy prawa, co, jak wiemy, ostatnio stało się bardzo skomplikowane.
No niestety tak. A jeśli ktoś prowadzi firmę w Polsce, a jest obcokrajowcem, albo na odwrót, to państwo się też zajmują takimi
sprawami?
Tak,
ale nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że to wszystko, jeżeli ktoś prowadzi działalność na terenie Polski, to obowiązują go oczywiście wszystkie przepisy dotyczące prowadzenia tej działalności. Przypominam, że tu prawo polskie jest komplementarne z prawem Unii Europejskiej i praktycznie w tej chwili nie ma aktów prawnych, które by odstawały. One na przykład mogą być bardziej szczegółowe, ale nie mogą zawierać mniej elementów niż przepisy unijne.
Jeśli chodzi o to, o co mogą pytać nasi słuchacze, to zachęcamy 324 22 55 i 801 327 462. Można dopytać o działanie instytucji, można podać jakiś przykład, a przykładów pewnie jest sporo, pani Wioleto, jeśli chodzi o interwencję Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
To znaczy
najczęściej
wszystkim,
z czym są związane? Może tak zapytam.
Jeżeli chodzi o spory konsumentów z przedsiębiorcami, oczywiście najczęstszym przykładem jest odrzucona reklamacja, odrzucone roszczenie reklamacyjne konsumenta. Konsument, jeżeli nie zgadza się z decyzją sprzedawcy, może dochodzić swoich praw i przy pomocy właśnie inspekcji handlowej w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
A jeżeli na przykład w sklepie ja widzę taki napis, że po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się, to co, jak ja mam to interpretować? Czy może?
To jest przepis niezgodny z prawem, no w związku właśnie z tym taki nie obowiązuje.
Czyli mogę go zlekceważyć, ale, tak?
No, dokładnie. Wiele jest takich. Mhm. W tej chwili mam nadzieję, że już nie zdarzają się takie informacje. No,
ale zdarzają się. Ostatnio widziałam. Prosimy o przemyślane zakupy, gdyż po zakupie nie będziemy dokonywać zwrotów, wymiany, czegoś.
Tak, ale to jest prosimy też bardzo dobrze. Przedsiębiorca naprawdę działa tu w tym przypadku. Mhm. Działa w interesie konsumenta, dlatego że żaden przepis prawa nie nakłada na sprzedawcę obowiązku przyjmowania zwrotu towarów. On robi to na zasadzie dobrowolności i robi to na takich zasadach, jakie sobie sam ustala. Może te zasady zawrzeć w regulaminie i wtedy na przykład wywiesi to na tablicy ogłoszeń, ale można też taką umowę w przypadku mniejszego podmiotu zawrzeć indywidualnie. Czyli można na przykład zakupując buty spytać się, czy będę mogła te buty oddać, jak je w domu przymierzę. Sprzedawcy zresztą nawet czasami zachęcają do takiego postępowania i potem na przykład mieć możliwość zwrotu tego towaru po kilku dniach bądź wymiany. Ale tutaj zalecamy, aby jeżeli do takiej indywidualnej umowy dojdzie, to żeby dokonać zapisów na odwrocie paragonów.
Proszę o słuchawki, mamy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witamy.
Hubert z tej strony. A ja mam pytanko odnośnie innego zapisu, aczkolwiek bardzo podobnego, który brzmi, że zamówienia indywidualne pod klienta nie podlegają zwrotowi. I prosimy o przemyślane zakupy. Rozumiem, że to jest chyba zgodne z prawem, tak? Bo zwrot jest dobrą wolą sprzedawcy?
Tak, jak najbardziej to jest prawidłowy zapis, ponieważ zamówienie indywidualne, czyli przygotowanie towaru, który nie jest dostępny w standardowej ofercie sprzedawcy, może zostać wykluczone właśnie z możliwości dokonania zwrotu, również jeżeli jest to zakup dokonany drogą na przykład internetową, czyli zakup poza lokalem przedsiębiorstwa i zakup na odległość. W takiej sytuacji faktycznie sprzedawca może odmówić tej formy rezygnacji z zakupu, czyli dokonania zwrotu.
Tutaj jeszcze może ja do tej swojej informacji powiem, że możliwość dokonania zwrotu istnieje tylko w przypadku, gdy zakup jest dokonywany poza lokalem przedsiębiorstwa lub sklepie internetowym.
Jasne, to wiem. A jeszcze mam pytanko odnośnie, załóżmy, że w sklepie, w jakimś dużym markecie jest napój, pod nim jest cena, ale cena dotyczy powiedzmy innego napoju, innej firmy, bądź tam innej pojemności, czyli jest źle ustawiony na półce napój. No idziemy do kasy, okazuje się, że on jest droższy. Czy my mamy prawo, że tak powiem, tutaj egzekwować to, że powinniśmy zapłacić tą niższą cenę, niższego napoju, bo spotkałem się z czymś takim i powiem szczerze Państwu, że wydaje mi się, że często tego typu zabiegi są robione dla zmyłki, bo wiadomo, mamy dużą wytłuszczoną cenę pod danym napojem i tak naprawdę mało kto z nas wczytuje się w nazwy tych napojów, bądź nawet nazwa będzie identyczna, ale będzie różnić się smakiem. Inny smak będzie droższy, bo też widziałem takie przypadki. Co wtedy?
To znaczy tutaj przede wszystkim zwróciłabym uwagę na to, co pan powiedział, że ta cena może dotyczyć określonego rodzaju napoju, określonego smaku. No i tutaj my jako konsumenci nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku zwracania szczególnej uwagi i dokonywania świadomych wyborów i jednak dokładnego przeczytania tej ceny. Natomiast gdyby była taka sytuacja, o której pan wspomniał i faktycznie nie byłoby wyszczególnione, że cena dotyczy określonego smaku napoju, czy nie byłoby w ogóle nazwy przy tej cenie, byłaby widoczna wyłącznie cena. Faktycznie konsument w takiej sytuacji mógłby być przekonany.
To rozumiem, tylko właśnie chodziło mi w momencie, kiedy jest napis, który tam powiedzmy sok jest jabłkowy po 2,50, a sok brzoskwiniowy jest droższy i akurat ten brzoskwiniowy stoi nad ceną jabłkowego, który jest tańszy.
Trzeba być czujnym po prostu.
Tak, zdarza się, że po prostu bałagan w sklepach robią po prostu konsumenci, przestawiając te soki. To znaczy się, przepis tutaj koleżanka może wyjaśni. Mówi, że konsument ma prawo kupić ten towar po tej cenie dla niego najkorzystniejszej, ale niestety nie ma żadnej tutaj, nie ma tego jakiego obowiązku.
Czyli musi być pan czujny, panie Hubercie, kupujący napoje.
Dokładnie. I dokładnie czytać wyniki.
Dziękujemy bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Telefon 68 324 22 55 i 801 327 462.
W studiu Ewa Mazurkiewicz, dyrektor Zielonogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie i pani Wioletta Skałecka, specjalista do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rozmawiamy o działalności tejże instytucji i zdaje się, że mamy już od razu telefon. Halo, halo.
Ja w sprawie audycji.
Bardzo
właśnie
proszę.
Miałam wczoraj taki przypadek. Kupowałam w Lidlu w sklepie proszek i cena była zupełnie inna przy kasie, się okazało, i właśnie nie wiem, bo chciałam dzisiaj właśnie z tej sprawie tam jechać do sklepu, więc nie wiem.
Jak się przygotować do tej wizyty, tak?
Czy właśnie oni uwzględnią to, bo cena była zupełnie inna, a przy kasie była inna, bo zostały dwa proszki ostatnie i tam była promocyjna niby cena. I właśnie nie wiem, czy to uwzględnię, jeśli ja dzisiaj pojadę z tym paragonem.
Pani Wioleta odpowie, tak?
To znaczy, ja nie zapewnię pani, że sprzedawca uwzględni to lub nie. Ja nie znam tej odpowiedzi, natomiast powtórzę raz jeszcze. Wszystko zależy od tego, jaka dokładnie zamieszczona była informacja na wywieszce cenowej. Czy to ta cena dotyczyła tego konkretnie proszku? Jeżeli tak, i faktycznie przy kasie okazało się, że naliczona została wyższa kwota, ma pani prawo zwrócić się do sprzedawcy z takim żądaniem obniżenia tej ceny i uargumentować to w ten sposób, że bezpośrednio przy towarze uwidoczniona była cena niższa, co za tym idzie dla pani bardziej korzystna. I w związku z tym może pani zażądać zwrotu różnicy.
Pani się już wyłączyła, ale myślę, że
A jeżeli sprzedawca
będzie
tego nie zrobi, to wtedy konsument może właśnie, bo istnieje spór, prawda?
Oczywiście.
Wtedy konsument może do nas właśnie złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego i tu właśnie...
Pani Wioleta wkroczy do akcji, ale zanim powiemy, jak pani Wioleta wkracza do akcji, to odbierzemy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Ja dzwonię właśnie z podobną sprawą, że bardzo często, jak wiadomo, konsumenta obowiązuje ta cena, która jest przy danym towarze udowodniona, prawda?
Tak.
No i bardzo często się zdarza na przykład w Delikatesy Centrum, że tam są ceny na przykład przy towarze, są wyszczególnione, a gdy podejdę do kasy fiskalnej, to bardzo często one są już nieaktualne i obowiązują ich te, które są w komputerze, a nie przy towarze, i po prostu eksperienci się denerwują, mówią, że ich obowiązuje cena, która jest w kasie fiskalnej, w komputerze naliczona, a na przykład jest jakaś promocja, to okazuje się, że niby jest w ulotce, a jak przyjdę do kasy, to okazuje się, że jest ta promocja tylko w ulotce, a w sklepie nie ma tej promocji, nie wiedzą dlaczego, i problem jest z tym, że też żądam zwrotu pieniędzy, bo towar jest droższy, to ekspedientki się denerwują, potrafią się zdenerwować, potrafią, że w ogóle się pytam o cenę, że nie powinnam się pytać, i się denerwują i obrażają, i też co w takiej sytuacji zrobić, jak ekspedientki potrafią obrażać klientów też. I mówią, żeby pytać cały czas o cenę, no ale trudno jest cały czas chodzić i pytać, bo człowiek wiadomo się spieszy i miałabym cały czas, są duże kolejki, pytać się o ceny.
Znaczy kultury osobistej no nie możemy kontrolować, jeżeli to jest tylko pracownik, to że się niewłaściwie zachował.
Warto
poinformować jest o tym kierownika, właściciela.
Ja właśnie informowałam, ale to nie pomogło do niektórych osób. Do niektórych osób to ciągle jest taka jedna osoba i ciągle tak samo się zachowywała.
Natomiast umowa zakupu jest umową cywilnoprawną i tu niestety przepisy w tej chwili nie nakładają. Mówią, że konsument może kupić towar po cenie dla niego najkorzystniejszej. Natomiast nie ma obowiązku uwzględniania tego, że ta cena musi pobrana być ta korzystniejsza dla konsumenta. Nie ma takiego obowiązku. W związku z tym istnieje możliwość po udokumentowaniu całego faktu zgłosić wniosek o w sprawie polubownego załatwienia sporu konsumenckiego, z tym, że wtedy, aby rzeczywiście musi być właściwa dokumentacja dołączona. A jaka to może powie o tym pani Wioleta, która te postępowania prowadzi?
To myślę, że teraz pani słuchaczka miła posłucha, jak tak można załatwić.
Ja rozumiem, że po prostu, że ceny są w ulotce, ale one nie muszą być w sklepie, tak?
Nie. O tym mówimy. Mówimy o tym, że jeżeli sprzedawca nie zgodzi się wydać tego towaru po cenie dla pani najkorzystniejszej, a ja mówię tylko o cenie na wywieszce. Dlatego, że gazetka niestety nie jest traktowana jako oferta. to wtedy może pani zwrócić się o krótko mówiąc, o mediację, czyli o pozasądowe rozwiązanie tego sporu, ale tutaj, żeby w ogóle dać możliwość naszym specjalistom, to trzeba właściwie ten fakt udokumentować. I tu koleżanka zaraz powie, prowadząca tego typu postępowania, co jej ułatwi działanie w interesie konsumenta w przypadku takiego sporu.
Znaczy w takiej sytuacji na pewno proszę mieć świadomość tego, że przysługuje pani prawo do złożenia reklamacji, ponieważ powstaje spór. Pani miała uwidocznioną cenę niższą, korzystną, przy kasie okazało się, że zapłaciła więcej. Nie zgadza się z takim stanowiskiem, sprzedawca nie chce zmienić swojego zdania i nie chce obniżyć ceny. W związku z tym konsument ma prawo złożyć taką klasyczną reklamację, czyli tutaj przedstawić swoje argumenty, przedstawić przede wszystkim swoje żądanie, bo to jest taki kluczowy element reklamacji. Jak uzyska odpowiedź o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, wówczas my możemy już, przepraszam, zadziałać.
Ale jak to się właśnie to zadziałanie następuje? Spotykają się strony?
Dzisiaj już nie. Dzisiaj postępowania prowadzone są bez fizycznego udziału stron, natomiast konsument, żebyśmy my mogli prowadzić postępowanie, konsument musi wystąpić do nas z wnioskiem. Konsument albo przedsiębiorca, bo przedsiębiorca również ma takie prawo. Strona składa do nas wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, tak to się fachowo nazywa. W tym wniosku oczywiście przekazywane są wszystkie informacje, czyli wskazane są strony, przedmiot sporu,
czyli co się wydarzyło, kiedy,
dokładnie.
Opisać,
załączamy do takiego wniosku dokumenty. Najczęściej jest to zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź przedsiębiorcy na zgłoszenie reklamacyjne, dowód zakupu, bądź wymiana korespondencji, czasami mailowo strony wymieniają się korespondencją, ona również ma znaczenie i również załączamy ją do wniosku.
Czy taki wniosek można pobrać gdzieś z Państwa strony?
Tak, wniosek jest dostępny albo na stronie internetowej Inspekcji Handlowej. W przypadku Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim jest on w zakładce pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Można również taki wniosek pobrać osobiście albo w delegaturze w Zielonej Górze, albo w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie.
Jeszcze pani chciała coś dodać? Mamy telefon.
Włączałam się, bo chciałam powiedzieć, że w przypadku dobrze by było, żeby konsument w takim przypadku był w stanie udowodnić, że ta cena rzeczywiście była inna, czyli dobrze, żeby zrobił po prostu zdjęcie wywieszki.
Dokładnie.
I wtedy okazując nam wywieszkę i paragon, zdjęcie wywieszki i paragon, no mamy dowód, że tak powiem, czarno na białym, że inna była cena, inną cenę pobrano. No niestety...
Uśmiecham się, bo teraz te zakupy takie mogą być, prawda, klient na tropie, tak?
Znaczy powiem tak, trzeba, my mamy...
Zmyłki.
Pracownicy Inspekcji Handlowej mamy taki nawyk, że czytamy paragony i bardzo się cieszymy, że konsumenci też zaczynają czytać paragony. Dlatego, że paragon jest naprawdę bardzo ważnym, wręcz powiem, dokumentem. Dlatego, że po pierwsze jest tam uwidocznione, co zostało zakupione, w jakiej cenie i kiedy. I on, jest to dokument bardzo ułatwiający czasami sytuację i bardzo wpływający na interes konsumenta w momencie, kiedy dochodzi właśnie do sporu. Bo konsument jest w stanie udowodnić, że kupił ten towar u określonego przedsiębiorcy w określonym dniu i w określonej cenie. W związku z tym przedsiębiorca już w pewnej sytuacji nie może się bronić, tylko jest postawiany przed faktem dokonanym. Wprawdzie zawsze udzielamy takiej porady, że paragon nie może być, brak paragonu nie może być powodem do nieprzyjęcia, do odmowy przyjęcia reklamacji, natomiast znacznie ją ułatwia.
I mamy kolejne pytanie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panią, mam pytanie takiej kwestii. Wczoraj w godzinach późnowieczornych kupiłem takie małe urządzenie do wycinania otworów w płytkach, bo zajmuję się układaniem płytek. Dzisiaj przyjechałem do pracy, że tak powiem, drugim użyciem to urządzenie się jakby rozleciało. Czy ja mam szansę na uzyskanie zwrotu lub wymiany takiego urządzenia? Chcę powiedzieć tylko, że pracuję również w Niemczech i dokonuję często zakupów tutaj. Tutaj się bez problemu, nawet jeśli to jest urządzenie wartościowe, kilkuset euro kosztuje, to bez problemu mi wymieniają. Natomiast czy ja u nas dostanę, bo to u nas w polskiej sieci kupiłem wczoraj.
Proszę pana, z tego co pan powiedział, zrozumiałam, że dokonał pan zakupu w ramach prowadzonej działalności i do celów zarobkowych. Czy dobrze zrozumiałam?
Dobrze.
Tak, w takiej sytuacji przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami również obowiązuje rynkomia, czyli ta odpowiedzialność sprzedawcy dotycząca sprzedawanego towaru pod względem odpowiedzialności za wady, które się uwidocznią. Natomiast tutaj nie będą chroniły pana te przepisy, które dotyczą ochrony konsumentów, bo w rozumieniu kodeksu cywilnego nie jest pan konsumentem, a właśnie przedsiębiorcą. Czyli w takiej sytuacji, jeżeli powstanie spór, to tutaj inspekcja handlowa nie będzie kompetentna do pomocy w rozwiązaniu takiego sporu. Niemniej jednak reklamacje...
Rozumiem, gdybym ja kupował, to, że tak powiem, nie prowadzę działalności, tylko jako rzemieślnik w domu sobie, powiedzmy, wykorzystuję.
Jeżeli na użytek prywatny dokonałby pan zakupu, to wówczas jest pan konsumentem i chronią pana te przepisy, które chronią interesów konsumenta. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, rękojmia, czyli ta odpowiedzialność sprzedawcy ustawowa, która wynika z kodeksu cywilnego, ona dotyczy każdej sprzedaży. To jest później kwestia dochodzenia roszczeń i tutaj znaczenie ma, czy dokonujemy zakupu jako konsument, czy jako przedsiębiorca. Natomiast prawo do złożenia reklamacji oczywiście panu przysługuje i do przedstawienia swojego żądania.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj wcześniej rozmawiałyśmy o gospodarce. Wspomniała pani, że instytucja, inspekcja handlowa również broni interesów gospodarki państwa. Ja na tę okoliczność przygotowałam krótką rozmowę ze specjalistami wysokiej klasy. Oczywiście się uśmiecham przy tym, bo będą to mali specjaliści, którzy są świetnymi obserwatorami. I posłuchajmy, co mówią o gospodarce.
Ja znam taką gospodarkę, może ją wszyscy znają, na pewno nasze panie, gospodarka wodna, to wtedy chyba leci woda z niej.
Ta gospodarka, to bez niej nawet by nie było żadnego przemysłu, nic by w ogóle nie było, bo nie byłoby fabryk, z których się wytwarza na przykład sok, w ogóle nic na świecie by nie było.
Gospodarka to coś produkuje się, wytwarza, sprzedaje. Jakby nie było gospodarek, to by ludzie byli biedni, nie byłoby żadnych produktów.
Jest gospodarka rolnicza, że jest ktoś, kto zarządza rolnictwem w całej Polsce.
Gospodarka to jest takie coś, co pracuje na farmie i się zajmuje świnkami, karmi krowy.
Gospodarka to może też być burmistrz. Na przykład, że rządzi miastem taka gospodarka, która jest bardzo dobra, no i dba o wszystkich ludzi, nawet o tych biednych.
Ta gospodarka też produkuje znaki na drogę.
Gospodarka też do tego jest potrzebna, że może odwiedzać fabryki i oceniać się.
Gospodarka jest potrzebna, żeby nasze państwo się rozwijało.
Gospodarka to jest też taki, kto ocenia kuchnię dobrą i potem zapisuje sobie, która kuchnia jest najlepsza.
Jak jest dobra gospodarka, nie ma żadnych kłótni, nie ma żadnych biedy, nie ma żadnej wojny, już nie ma i jest dobrobyt.
I co pani na to? Na taką definicję
no,
gospodarki?
Zaskoczona jestem wiedzą i słownictwem tutaj tych małych specjalistów. No robi wrażenie.
Robi wrażenie. No i zakres, myślę, tej gospodarki,
tak,
którą...
Bardzo szeroki.
Bardzo szeroki.
W całym
i również,
zakresie został
tak
tutaj tak
dopowiedziany. Którą...
Nawet właściwie zostało użyte słowo produkt.
Tak.
Tak, tak.
Także bardzo dziękuję przedszkolakom. I teraz odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Kazimierz z tej strony.
Witamy pana Kazimierza.
Ja tak króciutko. Chciałem dokonać zakupu pralki, prawda? I w tym sklepie tak dali mi 3 wydruki razem ze zdjęciami, prawda? Z parametrami, tak? No i teraz chodzi tylko o to, prawda? Że pisze tam też, że dowóz gratis, ale tam dopisał, prawda? Że za dowiezienie, prawda? Dowóz to niecały kilometr, 40 zł, a za wniesienie pralki do mieszkania na 4. piętro 50 zł. Czy to jest logiczne jakieś, prawda, żeby no, taką sumę pobierać, prawda, no, przy zakupie? Tym bardziej, że jeszcze muszą ją gdzieś skądś sprowadzić, którą ja sobie wybiorę, prawda. I tak chciałem, no to już nieważne, ale ważny właśnie ten dowóz i to wniesienie. Czy to słuszne jest, czy niesłuszne?
No, ceny są umowne i na taką cenę może się pan zgodzić, albo może pan zrezygnować na przykład z tego dowozu, może pan wynająć sobie po prostu własną bagażówkę, jeżeli to będzie taniej i może pan sobie przewieźć we własnym zakresie tą pralkę. Natomiast bardzo często w ramach właśnie zakupów ten bezpłatny dowóz jest oferowany. Proszę po prostu poszukać sobie sklepu czy przedsiębiorcy, który sprzedaje te same pralki, bo myślę, że to nie będzie żadnej trudności, z dowozem gratis. Jeżeli tu się pan nie może dogadać z tym przedsiębiorcą czy sprzedawcą a propos kosztów tego dowozu, my niestety tutaj wysokość tych kwot, które określił ten przedsiębiorca, nie możemy ingerować, bo to są po prostu kwoty umowne. To jest cena za usługę, cena za produkt. To nie wchodzi w kompetencje ustawy Inspekcji Handlowej, ani wydaje mi się żadnego innego organu w aktualnym stanie prawnym.
Tak, ale oni chcą dbać o zyski jakieś, no to stracą na tym, a nie ja oczywiście.
No i słuszna uwaga. Ja zawsze mówię, że zakupy dokonujemy również butami, czyli posługując się nogami, czyli jak nam nie odpowiada oferta tego sklepu, to zmieniamy sprzedawcę i idziemy posługując się obutymi nogami do innego sklepu.
Jak mówił klasyk, do Bydgoszczy będę jeździł, ale zdobędę to, co będę chciał.
Dokładnie tak jest. Tak jest.
Także może rzeczywiście warto skorzystać z tego, że się obrażamy trochę na sklep i idziemy do innego.
Jak najbardziej.
Nie wiem, czy pan Kazimierz jest akurat zadowolony z tej odpowiedzi, ale...
No bo ja tak sobie myślę, że wezmę sobie jakiegoś dziadka z wózkiem i przyjedziemy i postawimy... No, i,
dobrze, i że chodzi o pralkę, dlatego że jeżeli chodzi o sprzęt innego rodzaju, to trzeba wziąć pod uwagę, że czasami w dokumencie gwarancyjnym są określone również ściśle warunki transportu. I na przykład w przypadku lodówek może być zastrzeżone w dokumencie gwarancyjnym, że będzie utrata gwarancji, jeżeli ta lodówka będzie przewożona jako leżąca, czy pod nie zostanie zachowany ten odpowiedni kąt. W związku z tym bardzo ważne jest właśnie również przestrzeganie pewnych zasad w przypadku transportu określonych urządzeń.
Żeby nie uszkodzić w czasie transportu tego produktu.
Tak, dokładnie.
Zwykła pralka typu frania, jak to się mówi, prawda?
A tyle z nią ambarasu, tak?
To proszę w takim razie przypilnować, jeżeli będzie wieziona na jakimś wózeczku, żeby była przynajmniej dobrze opakowana, żeby nie było możliwości uszkodzenia obudowy w czasie tego transportu zorganizowanego własnym pomysłem.
Zawiniemy świeżynę.
No tak, pozdrawiamy również. Tak to bywa. Ja jeszcze wróciłabym pani Wioletto do... mediacji, to znaczy do tych, do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Użyłam słowa mediacja, ale to chyba coś ma wspólnego tak, ze sobą, tak?
Ma coś wspólnego. Tutaj warto wspomnieć, że to pozasądowe rozwiązywanie sporów może mieć formę właśnie mediacji, czyli w jej toku próbujemy dotrzeć do takiego etapu, gdzie umożliwiamy zbliżenie stanowisk stron. Czyli strony osiągają porozumienie poprzez to, że jedna i druga strona, mówiąc tak najbardziej wprost, troszeczkę odpuszczą i zgodzą się na to, żeby spotkać się pośrodku swoich żądań. Ale możemy prowadzić takie postępowanie również w formie koncyliacji. To jest taka forma, w której osoba prowadząca postępowanie po przeanalizowaniu stanu faktycznego, stanu prawnego, może zaproponować inny sposób rozwiązania sporu, niż przedstawił żądanie konsument i przedstawił propozycję sprzedawca. Takim przykładem może być sytuacja, w której konsument reklamuje obuwie. Uwidoczniła się wada, chciałby otrzymać zwrot pieniążków. Sprzedawca odpowiada, proszę pana, nie, tutaj nie możemy dokonać zwrotu pieniążków, możemy te buty naprawić. Konsument twierdzi, no dobrze, no wydałem pieniądze, buty nosiłem na przykład tydzień czasu, ja nie chcę mieć naprawianych butów. W takiej sytuacji osoba prowadząca postępowanie może zaproponować na przykład wymianę towaru i wówczas pieniążki jakby pozostaną fizycznie w rękach sprzedawcy, przedsiębiorcy, a konsument będzie miał nową, nienaprawianą parę butów.
Czy takie interwencje Inspekcji Handlowej w przypadku przedsiębiorców często się zdarzają?
Nie używamy słowa interwencja, dlatego że my nie mamy uprawnień do tego kontrolne. Typu działań. Ja zawsze mówię tak, że my nie jesteśmy policją, nie wsiadamy w samochód, nie jedziemy bezwłocznie na jakąś kontrolę, chyba, że jest to kontrola zagrażająca bezpieczeństwu konsumentów. Wtedy tak, zdarzały się rzeczywiście takie kontrole i to były czasami nawet kontrole prowadzone w obecności policji.
A czy na przykład, mówiła pani, że...
kontrole interwencyjne.
W sensie na kolonii albo w jakimś miejscu wypoczynku, bo pani mówiła na początku.
Mówiłam o tym, że mamy zaplanowane kontrole, na przykład w związku z porą roku i na przykład w różnych okresach różne towary kontrolujemy, więc na przykład teraz kontrolujemy kąpieliska, kontrolujemy wypożyczalnie sprzętu pływającego, kontrolujemy sposób organizowania kolonii. W różnych okresach te kontrole są na pewno związane z działalnością okresową pewnych przedsiębiorców. Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą działalność przez cały rok, w związku z tym nie ma problemu z kontrolowaniem ich działalności.
Ale ten wątek jest ciekawy, bo niedawno, tydzień temu rozmawiałam właśnie z policjantami, którzy mówili o kontroli właśnie takich placówek kolonijnych. No i tutaj
bo to jest taka
pani
wspólna
kolejną
akcja, tak, bezpieczne wakacje. Jest to kontrola, która jest koordynowana przez wojewodę, akurat w tym przypadku lubuskiego. I w ramach tej kontroli różne służby prowadzą działania w ramach swoich kompetencji. W związku z tym my jako na przykład kontrolujemy prawidłowość żywienia dzieci na koloniach i to chodzi o to, czy są stosowane właściwej jakości surowce, czy nie stosowane są surowce przeterminowane. Na przykład Cenepid zbada, czy są zachowane jakieś normy czystości w kuchniach, czy pracownicy są odpowiednio przygotowani. Policja zbada w swoim zakresie, inne służby zbadają w swoim zakresie. To jest właśnie są takie kontrole, uczestniczymy w takich kontrolach skoordynowanych z innymi służbami. To nie znaczy się, że robimy te kontrole wspólnie, chociaż tak też może być.
I kolejny telefon, chyba już ostatni. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Proszę pani, ja chciałem troszeczkę z takiej może innej beczki. Chciałem się zorientować, czy taka inspekcja może sprawdzić, bo w jednym ze sklepów po prostu notorycznie oszukuje się osoby, na przykład dzieci, czy też osoby starsze, nabijając wielokrotnie jeden towar. Czy jest to możliwe do sprawdzenia?
Jest to możliwe do sprawdzenia, jest to dosyć skomplikowane, ale jeżeli takie fakty mają miejsce, ja nie chciałabym o tym mówić na antenie, ale proszę się skontaktować bezpośrednio. Przepraszam, z jakiej miejscowości pan jest?
Nowa Sól.
Z Nowej Soli, to proszę albo taką informację mailową skierować na adres delegatury, czyli delegatura@wich.gorzow.pl. Ona jest dostępna po wpisaniu hasła Inspekcja Handlowa Zielona Góra. Proszę podać tam właściwie możliwość kontaktu z panem, numer telefonu. Nie musi pan podawać nazwiska, imienia. Tutaj znaczące dla nas będzie pana adres elektroniczny. Oczywiście, jeżeli się pan podpisze, to te dane nie będą podane absolutnie nikomu, w związku tym bardziej, że RODO obowiązuje w tej chwili. Tak, my wtedy poinformujemy pana, jaka jest możliwość wykorzystania tej informacji.
Serdecznie dziękuję.
To bardzo proszę. Interwencja jest możliwa.
To już tak na zakończenie, bo powoli zbliżamy się do końca audycji. Powiedzmy jeszcze, jak się kontaktować z inspektoratem Inspekcji Handlowej? E-mailowo, telefonicznie,
telefonicznie,
z panią Violetą, która ma komórkę swoją?
Nie,
tak?
Nie mamy telefonów służbowych, komórkowych. Są to telefony stacjonarne. Mhm. Jeżeli chodzi o adresy elektroniczne, to do Gorzowa jest to info@wiich.gorzow.pl. Do Zielonej Góry delegatura@wiich.gorzow.pl. Natomiast telefony do Gorzowa 95 72 25 731, 95 30 331, a do Zielonej Góry 68 322 18 32, i to jest telefon właśnie do naszych specjalistów w zakresie prowadzenia polubownego
pozasądowego
rozwiązywania sporów. Sama się zaplątałam. Oraz 68 322 18 36 jest to telefon do sekretariatu delegatury.
Bo tak mówiąc o komórce pani Violety, nie miałam na myśli telefonu komórkowego, tylko jej zakres działalności, bo jak wiemy, te pozasądowe rozwiązywania sporów konsumenckich odbywają się de facto od 2017 roku, mimo że znacznie wcześniej już ta forma była wprowadzona, ale...
Dokładnie tak jest. Od 1999 roku do ustawy o inspekcji handlowej zostały wprowadzone właśnie prowadzenie mediacji. Wtedy było dokładnie użyte to słowo. Natomiast od 10 stycznia dokładnie 2017 roku zostało wprowadzone pojęcie pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.
Do czego zachęcamy, jeśli już nam się przytrafi taka historia? No i bądźmy czujni, robiąc różne interesy i zakupy. Chyba będzie taki wniosek. Tak?
Dokładnie, bardzo dobry wniosek.
Dziękuję bardzo. W studiu były panie Ewa Mazurkiewicz, dyrektor Zielonogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję bardzo.
Dzień.
Była z nami również Wioletta Skałecka, specjalista do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Karol Kasprowiak, Elżbieta Wodowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.